Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O, teraz będzie lepiej. No witajcie kochani na spotkaniu, tydzień później. Tydzień przemyśleń burzliwych i różnego rodzaju dywagacji wewnętrznych. Mam nadzieję, że będą z tego pytania albo z tego, co teraz się narodzi. Część pytań została przysłana mailem, za co dziękuję. I postaram się je dzisiaj częściowo wpleść w to, co dzisiaj jest zaplanowane. A częściowo odpowiem na nie teraz, ponieważ dotyczą sprawy z zeszłego tygodnia. Pozwólcie więc, że zanim przejdziemy do dzisiejszego dnia, to troszeczkę odpowiedzi na pytania związane z tematem stworzenia świata, skąd zło, no i też są pytania, co po śmierci. Więc na ten temat troszeczkę chcę powiedzieć. Postaram się to streścić, bo pytanie jest bardzo plastyczne i do mnie napisane, więc nie wszyscy musicie je słyszeć. Na konferencji w poniedziałek było mówione o stworzeniu świata. I teraz przyszła naszej tutaj zadającej pytania myśl. Mianowicie Bóg pierwsze stworzył niebo, ziemię, wodę, roślinki, zwierzątka, a dopiero potem człowieka. I on funkcjonował sobie na tej ziemi z tymi roślinkami i zwierzątkami. I potem go wygnali z raju. Czy myśli ksiądz, że raj to tak jakby nasze życie na ziemi, tylko bez zła? Pytanie więc jest złożone, ale postaram się w miarę prosto. Pierwsze sprostowanie, wygnali z raju, owszem, ale to była słuszna, sprawiedliwa kara, więc nie na zasadzie złości Pana Boga. Rzeczywiście człowiek w tym obrazie biblijnym żył w ogrodzie, w harmonii ze stworzeniem, ożywionym, nieożywionym. I był taki moment, że człowiek, to wiemy z zeszłego razu, no i przede wszystkim z Pisma Świętego, wybrał grzech, sprzeciwił się Panu Bogu i w tym raju się już nie mieścił, bo w raju było tylko dobro i tylko miłość. Grzech tym czymś nie jest. Nie jest ani dobry, ani nie jest miłością. I dlatego człowiek w raju nie mógł znaleźć miejsca. No i teraz, czy myślę, że raj to jest takie nasze życie na ziemi, tylko bez zła? Raj to nie jest miejsce na ziemi. Było wiele ludzi, którzy przez 20 wieków, ale i wcześniej próbowali zrobić raj na ziemi. My raczej patrzymy na niebo, do którego zmierzamy, jako do pewnej rzeczywistości przed nami. I ona będzie zupełnie inna od tej, w której teraz żyjemy. To znaczy, i teraz się zaczynają delikatne schody, ale mam na to bardzo dobrą opowieść. Rzeczywistość nieba będzie zbudowana na bazie tego, co tutaj na ziemi już mamy, ale będzie udoskonalona, będzie wypełniona po brzegi dobrem. I teraz, żeby nie być, powiedzmy, tylko takim teoretycznym, mam tu taką książeczkę bardzo dobrą. Tytuł jej to Kontemplując Trójcę. Napisał ją znany teolog domu papieskiego, kaznodzieja domu papieskiego, ojciec Raniero Cantalamessa, franciszkanin. Był zresztą w Warszawie 2 lata temu, jakby ktoś chciał wiedzieć. Także wydostaje się z Watykanu. Ojciec Raniero napisał taką historię, która mówi o życiu człowieka z Bogiem po śmierci. I podobnie jak biblijne opisy, jest to tylko obraz. Ale on pokazuje pewną intuicję, która nam pomoże, mam nadzieję, zobaczyć, że to, na co czekamy, będzie zupełnie inne od tego, czego się spodziewamy po ludzku. Króciutkie to będzie, więc proszę. W pewnym średniowiecznym klasztorze żyło dwóch mnichów związanych głęboką przyjaźnią. Jeden nazywał się Rufus, a drugi Rufin. Podczas wszystkich wolnych chwil wyobrażali sobie i opisywali, jak mogłoby wyglądać życie wieczne w niebieskim Jeruzalem. Rufus, który był mistrzem murarskim, wyobrażał je sobie jako miasto ze złotymi bramami, bogato zdobione drogocennymi kamieniami. Rufin, który był organistą, wyobrażał je sobie jako napełnione całe niebieską muzyką. W końcu założyli się, że ten z nich, kto umrze pierwszy, przyjdzie następnej nocy, aby powiedzieć przyjacielowi, czy jest tam tak, jak sobie wyobrażali. Do wyjaśnienia tego miałoby wystarczyć jedno słowo. Jeśli byłoby tak, jak myśleli, miał powiedzieć proste taliter po łacinie, czyli zupełnie tak. Jeśli byłoby odmiennie, miałby powiedzieć aliter, czyli inaczej. Pewnego wieczoru, gdy Rufin był przy organach, jego serce zatrzymało się. Przyjaciel z drżeniem czuwał całą noc, ale nic się nie wydarzyło. Oczekiwał na modlitwach i postach tygodnie i miesiące, ale nie było żadnej odpowiedzi. W końcu w rocznicę śmierci nocą wchodzi do niego Rufin jako zjawa. Widząc go milczącego, pyta Rufus, będąc pewnym potwierdzającej odpowiedzi Taliter. Jest zupełnie tak, prawda? Przyjaciel jednak kręci głową, że nie. Zrozpaczony woła zatem Aliter, jest inaczej? Znowu pokręcił głową, że nie. I w końcu z ust przyjaciela wychodzą jak tchnienie dwa słowa. Totaliter aliter. Zupełnie inaczej. Rufus w mgnieniu oka zrozumiał, że niebo to coś zupełnie innego niż sobie wyobrażali, że nie można tego opisać. Za niedługo umarł także on, pragnąc przyłączyć się do Rufina. Koniec opowieści. Możecie się obudzić. W każdym razie pokazuje to, że my sobie mamy prawo i chcemy wyobrażać, ale słowa Jezusa, że ani oko, ani ucho nie doświadczyło tego, czym są dobra przyszłe, rzeczywistość przyszła nie jest nam znana. Po prostu nigdy jej nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy, nie odczuwaliśmy. Możemy znać ją z pewnych obrazów. Jezus się posługiwał obrazami. Mówił o wiecznej uczcie, mówił o owczarni, mówił o przebywaniu z Bogiem w chwale nieba. I zachowały się jeszcze w Piśmie Świętym kilka innych opisów, z których jeden zaraz chcę przeczytać. Ale to może za chwilkę, bo do tego dojdziemy. Zatem niebo jest rzeczywiście czymś zupełnie innym. I tu przechodzę do drugiego pytania naszej znajomej, które to dotyczy życia po śmierci. Wiąże się z tym, co mówiliśmy. Zakładając, że będziemy mieć nasze ziemskie ciała, to czy będą one na przykład z jakimiś uszkodzeniami i tym podobne? Myślę, że chodziło o to, że jak ktoś jest kaleką, to czy dalej będzie kaleką w niebie. Bo niby Jezus po zmartwychwstaniu miał rany. Czy miały one tylko cel demonstracyjny? I nadal się zastanawiam nad tymi małżeństwami w niebie, bo nie wyobrażam sobie, jak będę mogła być szczęśliwa, widząc drugą żonę mojego męża, z którą, dajmy na to, ożenił się po mojej śmierci. Jak będę mogła ją lubić? Pytania bardzo dobre, bardzo piękne. Tylko, że będzie zupełnie inaczej. Dlaczego? Teologia podpowiada ze źródeł biblijnych, że niebo jest dopełnieniem wszystkiego. My tu na ziemi w różny sposób kochamy. Inaczej kochamy swoich rodziców, inaczej swoich przyszłych mężów i żony swoje przyszłe, inaczej kocham swoich wiernych itd., itd. Braci, siostry, inaczej. Każdy z nich jest obdarowywany tą samą miłością, ale w innej proporcji, w innym wydaniu. Tak? Inaczej wygląda miłość męża do żony, inaczej ojca do dzieci itd. W niebie wszystkie miłości będą absolutnie wypełnione. To tak jakbyśmy mieli, nie wiem, też wyobrażenie, jakiś zbiornik, który jest pełen wody i nie ma tam ani milimetra przestrzeni, która jest niewypełniona wodą, jest pełny. I on się nie zastanawia, jeśli zbiornik może się nie zastanawia, czy ktoś jest większym zbiornikiem od niego, czy mniejszym. On jest pełen. I o to chodzi. My, szczególnie powiedzmy małżonkowie, będą kochać równo swojego małżonka i równo drugiego człowieka, którego nie znali, a jest z nim razem w niebie. Bo Bóg nas wypełni swoją miłością. Wszystkie braki, które do tej pory mamy, nie będziemy patrzeć spod kąta, czy jak to się mówi, jakoś takim krzywym okiem, prawda, na kogoś. Zbyka to się też mówi, tak, że mamy coś do kogoś, prawda? Nie będzie tego. Po prostu rzeczywistość będzie totalnie inna, zupełnie pełna, przemieniona. I na dowód na to wybrałem takie trzy fragmenty Pisma Świętego. Pierwszy z nich, to jest bardzo króciutkie, po jednym zdaniu, to jest z listu do Galatów 3:28. Święty Paweł pisze, pisze o rzeczywistości ziemskiej, o ludziach ochrzczonych, którzy jeszcze żyją na ziemi, czyli o nas. Nie ma już Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, ponieważ wszyscy jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. To jest pewna intuicja, która mówi, że w Chrystusie wszyscy jesteśmy jedno, jesteśmy tacy sami co do godności dzieci Bożych i ta rzeczywistość będzie przeniesiona do nieba. Czyli będziemy takim obrazowym, prostym językiem, będziemy mogli mówić do naszych wykładowców, profesorów na ty. Będziemy mogli mówić do naszych rodziców na ty. Bo wszyscy będziemy wobec tego samego Boga dziećmi. Ale jednocześnie będziemy wiedzieć, kim jesteśmy. Więc będziemy rozpoznawać w drugiej osobie tą właśnie osobę, ale będziemy już inaczej ją traktować i ona nas w pełni miłości. To pierwszy fragmencik, czyli o tym, że jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Potem mam taki fragmencik o tym, że więzy rodzinne też nabiorą innego znaczenia. Jest taki tutaj w Ewangelii Świętego Marka 4-5 wersetów w trzecim rozdziale pod koniec. Do Jezusa, który naucza swoich uczniów, przychodzi z oddali matka i bracia Jezusa. Bracia to jest, tak jak my mówimy, bracia cioteczni, bracia tam stryjeczni, tak? To chodzi o kuzynostwo. Jezus nie miał rodzeństwa z Maryi Dziewicy, swojej matki. Więc mówi tak. Wtedy przyszła jego matka i bracia, stojąc na zewnątrz, prosili, aby go przywołać. Tymczasem mnóstwo ludzi siedziało wokół Jezusa. Powiedzieli mu, twoja matka i twoi bracia i twoje siostry są na zewnątrz i dopytują się o ciebie. Odpowiedział im, kto jest moją matką i braćmi? I patrząc na siedzących dokoła powiedział, właśnie oni są moją matką i moimi braćmi, bo kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Jezus w tych słowach, oprócz bardzo ważnej treści teologicznej, mówi nam również, że wobec Boga wartości ludzkie, więzy rodzinne na przykład, nie mają tak wielkiego znaczenia, jak relacja miłości Bożej, która się w nas ma rozlewać. Krótko mówiąc, to co powiedziałem obrazowo, że będziemy na równi z naszymi rodzicami. Nie będzie już autorytetów ludzkich. Będzie tylko Boży autorytet, nie? Coś takiego. No i jeszcze jest fragment, który mówi, on jest troszkę dłuższy, ale święty Paweł stanął przed problemem, przed którym my też stajemy. Mianowicie, jak to się stanie, że zmartwychwstaniemy? Technicznie, jak to będzie? Że oprócz Chrystusa nikt nie zmartwychwstał i niestety nie było tam ani TVN-u, ani innych mediów. Nie wiemy, jak to się dokonało technicznie. Nie wiemy. Mamy pewne ślady, mamy całun z Manopello, całun turyński i tak dalej. Nie wiemy natomiast, jak to było technicznie. No i nic nam do tego. To jest boska sprawa. Oczywiście możemy się zastanawiać, ale nie dojdziemy do żadnych konkretnych wniosków. Święty Paweł, który w jednym ze swoich fragmentów listów, teraz nie pamiętam w którym, mówił, że przyszedł, że na modlitwie wszedł do, on to nazwał, czwartego nieba. Chodzi o to, że był w takim stanie, w którym widział rzeczy mistyczne. Więc miał pewną wiedzę od Pana Boga wlaną, to się ładnie nazywa. I w pierwszym liście do Koryntian, to jest z rozdziału 15, święty Paweł mówi tak. Lecz ktoś powie, jak umarli zmartwychwstają? Jakie będą mieli ciało, gdy przyjdą? Głupcze, czy to, co zasiane, powraca do życia, jeśli wpierw nie obumrze? To, co zasiewasz, nie jest przecież od razu rośliną, którą będzie potem, ale zwykłym ziarnem, na przykład pszenicy lub czegoś innego. Dopiero Bóg daje mu wygląd według swej woli. Każdemu ziarnu daje własny wygląd. Nie każde ciało jest takie samo. Inne ciało mają ludzie, a inne bydło, jeszcze inne ptaki i ryby. Są też ciała niebieskie i ciała ziemskie. Inne jest piękno tych niebieskich, a inne ziemskich. Inny jest blask słońca, inny księżyca, jeszcze inny gwiazd. Gwiazda też od gwiazdy różni się blaskiem. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Sieje się zniszczalne, powstaje niezniszczalne. Sieje się małowartościowe, a zmartwychwstaje chwalebne. Sieje się słabe, a zmartwychwstaje mocne. Sieje się ciało zmysłowe, a powstaje ciało duchowe. Jeśli jest ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. I tu pominę kawałek. Ci z prochu ziemi są tacy, jak ten z prochu ziemi, a ci z nieba tacy, jak ten z nieba. I jak zaczęliśmy nosić w sobie obraz człowieka z prochu ziemi, tak zaczniemy nosić w sobie obraz tego z nieba. Bracia, mówię wam, że to, co śmiertelne, nie może osiągnąć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne, nie ma udziału w niezniszczalnym. Oto wam ogłaszam tajemnicę. Nie wszyscy umrzemy, ale wszyscy będziemy przemienieni nagle w jednej chwili, w mgnieniu oka, na sygnał ostatniej trąby, kiedy ona zabrzmi, umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni i my zostaniemy przemienieni. Musi bowiem to, co zniszczalne, przyoblec niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec nieśmiertelne. I można sobie dokończyć w podobnym nurcie, w podobnym duchu pisany fragment. Pokazuje to znowuż w obrazach. Proste rzeczy. Oni byli rolnikami jako słuchacze, albo mądrymi ludźmi, którzy wiedzieli, o co chodzi w ziarnach. Ziarno, ono wrzucone do ziemi, ono nie przestaje być, ale jest inaczej. Tak? Ono musi jakoś obumrzeć, ale faktycznie, fizycznie no nie znika. I z tego obumarłego ziarna rodzi się piękna roślina. Albo jeszcze inaczej, coś wam bliższego. Motylek. Zaczyna być, jest poczwarką, prawda? I dopiero kiedy ta poczwarka tam w tym kokonie i to wszystko, co wy wiecie, a ja się nie znam do końca, ale wiem, że tak się dzieje, wtedy ona wylatuje. I to jest to samo stworzenie, ale już zupełnie inne. I zauważcie, że cały czas mówię słowami zupełnie inne, inne, prawda? Taki jest nasze patrzenie na to, co w przyszłości, w tym, co będzie po naszej śmierci. Tyle więc może, jeśli chodzi o te pytania związane z tym, co nas czeka. No i chciałbym przejść do tego, co dzisiaj zaplanowaliśmy. Chyba, że coś dopowiedzieć w tym momencie. Jest jeszcze chwila na to. Nie ma problemu. To była gra na czas. Chciałem się napić. Dzisiejszy drugi temat z trzech. Po stworzeniu świata mówimy o posłaniu Syna. Posłanie Syna i rzecz jasna chodzi nam o Chrystusa, Syna Bożego. I takie cztery aspekty chciałbym poruszyć, po każdym tradycyjnie. No raz tak było, więc tradycyjnie będzie możliwość zadawania pytań, ewentualnie doprecyzowania z mojej strony. Jesteśmy jeden w trzech osobach. To jest pierwsze. Drugie, chciałem być człowiekiem. Trzecie, patrzcie, do czego zdolni jesteście. I czwarte, krzyż był konieczny. No więc zacznijmy od pierwszego. Jesteśmy jeden w trzech osobach. Już samo zdanie brzmi co najmniej dziwnie, bo nie chodzi o rzeczy ludzkie, ale o zupełnie inne. Bóg nie jest człowiekiem, Bóg jest Bogiem. I dlatego na innych zasadach logicznych funkcjonuje. Spodobało się Panu Bogu stworzyć świat skończony z regułami, z prawami, fizyką, chemią, wszystkim, co tu się dzieje. I spodobało się Panu Bogu, żeby na pewien czas dostosować się do tego świata. Bóg jest poza światem, ale świat przenika. I szanuje to, co stworzył, więc szanuje to, że jesteśmy czasowi, przemijający i tak dalej. Natomiast sam Bóg jest zupełnie inny od nas. I nie od razu było wiadomo to, co my wierzymy, że Bóg jest jeden w Trójcy Świętej. Bo o Trójcy Świętej będę mówił. Dlatego musimy złamać troszeczkę, zapomnieć na chwilę, spróbować się przenieść w inne zasady logiczne, gdzie 3 równa się 1 i 1 równa się 3. Bóg przez Pismo Święte, znamy to ze Starego Testamentu, przechodząc w stronę Nowego, objawiał się rzeczywiście jako jeden Bóg. To było bardzo potrzebne na początku, kiedy Pan wybrał sobie naród, który żył wokół innych narodów, gdzie, jak wiemy chociażby z ostatniego spotkania, było wielobóstwo. I chodziło o to, żeby Panu Bogu chodziło o to, żeby pokazać się tak, jak jest naprawdę, na początek małymi kroczkami. Ja jestem Bogiem jedynym. Znaczy jeden, jestem jeden. W waszej religii nie będzie wielu bogów, bo nie ma wielu bogów, jest Bóg jeden. Tak? I ja nim jestem. No i spokojnie. Nawet trzeba uczyć literek, potem będą czytać. Najpierw mówił właśnie Pan Bóg o tym, że jest jeden. Potem oni zaczynali obserwować także przez różne historyczne swoje wydarzenia, że ten jeden Bóg, on tak naprawdę nie jest jednym z wielu, jak myślano do tej pory, ale jest jedynym. Nie ma większego, nie ma w ogóle innego Boga niż Bóg jeden. I problem w cudzysłowie się zaczął wtedy, kiedy przyszedł na świat Jezus Chrystus, który jest Synem Bożym. Zaraz spróbuję wyjaśnić, jak to się stało. Jezus Chrystus objawił nam, że Bóg to jest rzeczywiście jeden Bóg, ale to jest wspólnota osób. I to jest ciekawe. My nie mamy do tego dobrego porównania, dlatego że to jest coś zupełnie unikalnego, ktoś zupełnie unikalny. Jest jeden w trzech osobach. To nawet nie jest tak, jakbyśmy chcieli, nie wiem, wziąć rodziny trzyosobowe i powiedzieć, to jest rodzina i każda z nich ma trzy osoby. To też nie jest to. Bo to się da zmierzyć, popatrzeć na to, to jest po ludzku. Ja być może to, co mówię, jest trudne, dlatego że to jest nie do pojęcia. My tylko możemy się zbliżyć do poznania tej tajemnicy. Czasami więc, no i Chrystus objawił, że Bóg jest wspólnotą osób. Jezus mówi często, ja i Ojciec jedno jesteśmy. No i tutaj Żydzi już mieli zagadkę. To znaczy, jest jeden Bóg, a Ty mówisz, że jesteś równy Ojcu w niebie, to znaczy, że jest jeden czy dwóch. I zaczęli się zastanawiać. No ale też przez to Chrystus zginął, kiedy powiedział, że jest Synem Boga, No a w ten sposób czynił się równym Bogu, czyli trzeba byłoby uznać dwóch bogów. No i wtedy już im się to nie zgadzało z całą tradycją, którą mieli od tysięcy lat, więc Chrystusa po prostu zabili. Ale to były historyczne wydarzenia. Teraz przejdę może tak nietypowo do tego, bo na chwilę tę myśl zawieszam. Przejdę do momentu, w którym zobaczymy, jak nie wierzyć w Boga. Czasami warto jest zobaczyć, jak nie wierzyć, żeby poznać, jak wierzymy. I było kilka takich ruchów, które później stały się ruchami heretyckimi w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, które miały pewne poglądy. Te poglądy niekoniecznie były złośliwe zaraz. Chodziło im o to, żeby pogodzić właśnie jedność Pana Boga z tym, że jest Ojciec, Syn i Duch. Jak ich razem zebrać, żeby byli jeden, albo jak ich rozdzielić i uszanować to, że Bóg rzeczywiście jest jeden, bo to jest prawda, że jest jeden, a jednocześnie jest prawdą, że jest w trzech osobach. Więc był taki pomysł, który nazywał się monarchianizmem. Od monos, czyli jeden. Monarchia to też jako jeden władca. No więc Bóg jest jeden i teraz Jego Syn Chrystus, którego widzieli, są podania historyczne, nie tylko chrześcijańskie, że istniał, który podawał się za Syna Bożego, tak naprawdę był tylko stworzonym kimś. Był stworzonym człowiekiem, który, no i tutaj różne były opcje. Jedni mówili, że po prostu znał się na wszystkim lepiej niż inni. Inni mówili, że był stworzony, ale w pewnym momencie dostał takie turbo doładowanie od Pana Boga i od tamtej pory stał się Bogiem i czynił cuda i robił różne rzeczy. To nie zawsze było złośliwe, tylko po prostu nieumiejętność ludzkiego umysłu. Więc monarchianie też mówili niektórzy, że Jezus jest tylko aniołem, że nie jest człowiekiem, no bo człowiek nie może umrzeć i żyć na nowo. Też był problem ze zrozumieniem zmartwychwstania, z wiarą w to. To tak ogólnie, tak? Nie chodzi o to, żebyśmy teraz robili wykład z tego. Druga wersja na przykład to był modalizm, że jest jeden Bóg i on się pokazywał w trzech sposobach. Od łacińskiego modus, sposób, modalizm. Czyli, że jest jeden Bóg i na przykład na kilka tysięcy lat pokazywał się jako Ojciec. Nie było go widać, ale było go słychać. Pokazywał się przez wydarzenia historyczne. Potem sobie zmienił sposób pokazywania się na Syna. Stał się człowiekiem, więc po ludzku się pokazywał. A kiedy umarł i jak wierzą niektórzy zmartwychwstał, wtedy pokazuje się jako Duch Święty. W różnych takich mocach, które żyją. Modalizm nie jest dobry. Dlatego, że zamyka nam tajemnicę Trójcy Świętej, ogranicza ją bardzo i jest po prostu nieprawdziwy. Byli też tacy, jeszcze trzy takie wybrałem, byli też tacy, którzy nazywali się dualistami. To jest ogólnie było ich dużo, w tych ruchów dualistycznych było dużo. Od słowa dwa, gdzie mówiono na przykład, że jest Bóg dobry, że Bóg zły, to Bóg Starego Testamentu, tam gdzie są te wojny wszystkie, gdzie się mordują na chwałę Bożą, to jest Bóg zły, a Chrystus jest Bogiem dobrym. No ale to znowuż mamy dwóch bogów, nie? I już coś nie gra, nie pasuje. Potem była taka opcja adopcjonizmu. Tak jak to rozumiemy o adopcji. Że Chrystus był rzeczywiście człowiekiem, który w pewnym momencie został zaadoptowany przez Boga. Kiedy? Podczas chrztu w Jordanie. Kiedy dało się słyszeć, to jest mój Syn umiłowany. Czyli to był akt adopcyjny Boga jednego na swoim Synu. Co to nam daje? Znaczy tamtym co dawało? Jest jeden Bóg? Jest. A Syn Boży? Jest tylko stworzeniem z takim doładowaniem od Pana Boga, nie? Więc nie jest Bogiem, jest tylko człowiekiem. Ale to też rodzi inne konflikty późniejsze. No to jak jest tylko człowiekiem, to jak mógł umrzeć na krzyżu i zmartwychwstać? Przecież człowiek tego nie zrobi. Albo jeszcze inaczej, jak człowiek może zbawić człowieka? Zbawić człowieka może tylko Bóg. I znowu są inne konflikty. Więc pojawia się na przykład, żeby obronić tę tezę, wybiera się na przykład niektóre zdania z Pisma Świętego, a inne się wyrzuca, co nie pasują. Tak robią na przykład Jehowi. I tak dalej. No więc różne historie to adopcjoniści. No i ostatnie takie wybrałem charakterystyczne to dokeci. Od greckiego dokeo, czyli pozornie. Że Chrystus istniał, chodził, ale miał pozorne ciało. No więc nie musiał jeść, nie musiał pić, nie musiał różne rzeczy robić po tym i tak dalej. Po prostu był Chrystusem takim pozornym, więc jego ciało było inne. Dlaczego? No bo po zmartwychwstaniu ciało przenikało przedmioty, jeszcze zanim zmartwychwstał potrafił się poruszać w dużych odległościach, w małym czasie i tak dalej, więc to ciało było takie pozorne. Te wszystkie herezje, ich jest jeszcze bardzo dużo, ale nie chcę o nich mówić teraz, one mówią jedno. Jak pogodzić jedność Pana Boga z przejawami Jego istnienia, czy z tym, że są właśnie trzy osoby boskie? No i z czasem rzeczywiście Kościół, czy wspólnota chrześcijańska odczytywała pewne rzeczywistości, tego jak Chrystus nauczał. Patrzyli na to, słuchali, przypominali, pisali, badali. No i pewne prawdy się objawiały. Kiedy powstał dogmat o Trójcy Świętej, to był wiek IV, kiedy ustalono wyznanie wiary, wierzę w jednego Boga. Ono jest rzeczywiście o Bogu w Trójcy Jedynym. Tam jest o Ojcu, jest o Synu i jest też o Duchu Świętym. Wtedy też, po 4 wiekach dopiero, zaczęto rozumieć pewne pojęcia. My to dzisiaj mniej więcej rozumiemy osobę. Osobę rozumiemy jako kogoś osobnego, stąd nazwa. No i najczęściej myślimy o człowieku. No, takie mamy doświadczenie. Ale osobami są również aniołowie. Każdy z nich jest osobą. Jest osobnym bytem, który myśli, rozumuje, działa, ma pragnienia i tak dalej. I Bóg jest również jeden, ale w 3 osobach. Jak to znowu ze sobą pomieścić, połączyć? Chrześcijanie mieli pewien pomysł i do dzisiaj są różne próby, jak symbolicznie pokazać Trójcę Świętą. W sposób symboliczny, no bo nie da się pokazać Trójcy Świętej, narysować, zobrazić, no nie da się. Więc tam kombinowano różne geometryczne, graficzne, różne zapisy. Są takie, które bardziej przemawiają, ale każdy z nich jest niedoskonały. Na przykład jeden liść, który ma jedną szypułkę, gałązkę, ten taki ogonek i 3 takie listki, nie? Małe. No jest jeden liść, ale z 3 listków. Okej. Okay. Koniczyna. Też bardzo, to w Irlandii szczególnie ten symbol jest też symbolem Irlandii, ale święty Patryk tak tłumaczył właśnie Trójcę. Zrywał koniczynę i mówi, jest 1 w 3 i 3 w 1. No i jakoś takich tam i nas też dzisiaj potrafi. Są też różne graficzne jakieś linie, które takie coś jak znak Mitsubishi mniej więcej to wygląda. Z tym, że jest jedna linia, która się nie przerywa i ona jest w takim trójkącie, takie śmigło jest z tego zrobione. To też pokazuje pewną ciągłość, a jednocześnie jedność i potrójność. Są różne próby. W każdym razie my przyjmujemy i to wynika i z Pisma Świętego, i z wiary Kościoła, i z tego, żeby inne sprawy się zgadzały, że jak tutaj jakieś jest nieprawda, jakieś zachwianie, to po prostu dalej cała wiara nie będzie funkcjonować. Jest jeden Bóg w 3 osobach. I tak oto Bóg Ojciec posłał nam swojego Syna, żeby o rzeczywistości boskiej po ludzku powiedział. Ale o tym za chwilę. Czy na tym etapie coś się urodziło, jakieś pytanie, coś ewentualnie, co mógłbym dopowiedzieć, zobrazować? Tak, to jest trudne. Nie miejcie do siebie wyrzutu, że nie rozumiecie, bo się nie da. Możemy tylko bliżej tej tajemnicy stanąć.
Byliśmy na ostatnich rezjach wybiegła ta doketi.
Tak, doketyzm, tak.
I to na czym polegało?
Polegało na tym, że uważano, że Pan Jezus ma takie ciało na niby, które niby widać, ale go tak naprawdę nie ma. Czyli no, widać tak, jakbym ja tutaj miał i gdybyście we mnie zaczęli czymś rzucać, to by nie trafiało, albo tam przenikało, albo coś. Albo na przykład, żebym nie musiał jeść. Straszne to by było. No. I tak dalej. Można snuć dalej po prostu różnego rodzaju też rozważania a propos tych spraw, jak potem z tymi doketami dyskutowano, jakich tam pokazywano, jedni się kłócili się nad argumenty z Pisma Świętego. Bardzo to ciekawe jest. No i też do pewnych prawd Kościół tak dochodził. Dobrze. Okej. Okay. W takim razie zostawiamy na chwilę, znaczy zostawiamy tajemnicę Trójcy Świętej, bo byśmy nie wyszli stąd na wieczność, ponieważ, no to też taka ciekawostka, my w niebie się wcale nudzić nie będziemy. Dlatego, że fakt poznawania wiedzy, i to najlepiej takiej, które chcemy poznać, a nie, że musimy, poznawania wiedzy jest... Lubimy coś poznać i mieć frajdę z tego, że poznaliśmy, że wiemy więcej. I to jest fajne. Natomiast jak czegoś nie wiemy i siedzimy tak już 4 godzinę w nocy i tego dalej nie wiemy, to nie jest fajne. W niebie będzie tak, że w miarę... Zaryzykuję słowo czas, bo nie umiemy inaczej myśleć. W miarę upływu czasu my będziemy poznawać coraz więcej i to będzie proporcjonalnie wzrastać. Jakbyśmy to mieli matematycznie narysować, to jak to jest ten cały wykres, to idzie tam po prostu w 45 stopni do góry. Nie ma paraboli, nie ma hiperboli, jest po prostu cały czas doskonały przyrost. Z czasem przyrost wiedzy. I dlatego Pana Boga my nigdy nie poznamy. Bo jeśli kogoś poznaję, to wiem o nim wszystko. A o Panu Bogu wszystkiego się nie da wiedzieć. Ten, kto wie o kimś wszystko, jest Panem tego kogoś. Rodzice wiedzą o dziecku dużo więcej niż dziecko wie o sobie i dlatego są autorytetem, są dla niego no, w pewnym sensie panujący nad nim. Nie? Pan Bóg wie nad wszystkim wszystko i jeszcze więcej, więc on jest po prostu szefem wszystkich szefów. Nie? Mówiąc bardzo takim prostym językiem. Ale rzeczywiście my nigdy nie poznamy Pana Boga, więc w niebie będzie cały czas poznawanie bez książek, bez niczego. Książki. Pff. Jeden ksiądz teolog powiedział, że teologią, nauką o Panu Bogu będą się zajmować tylko w piekle. My będziemy już wszystko wiedzieć. I to cały czas. Nowo. Pan Bóg nam będzie po prostu mówił wprost. Mówił. Nawet nie wiadomo, czy będzie słów używał. Ma inne sposoby, żeby się z nami komunikować. Macie serce, nie? Dobre tchnienia serca. Tam jakieś słowa są? No właśnie. I o tym też za chwilę, bo przechodzimy do drugiego etapu dzisiejszego spotkania, którym to Pan Jezus mówi nam: chciałem być człowiekiem. To jest kompletnie, absolutnie mega wspaniała chrześcijańska myśl. W żadnej religii wspaniały Bóg, który jest nieskończony, jeżeli tacy bogowie w tych religiach są, który jest doskonalszy od tego, co stworzył, nie miałby ochoty stawać się czymś gorszym. Chcielibyśmy stać się zwierzątkami, które kroicie na tych, albo jakimś pieskami. No nie chcielibyście, no bo chociaż może na chwilę, żeby zobaczyć, nie? Ale okej. Ale no nie. Więc jak to Pan Bóg może zejść i stać się tylko człowiekiem? No i właśnie, Jezus Chrystus chciał być człowiekiem. I to nie jest tak, że mu to przyszło jako tak kaprys, czy siedzieli tam w niebie z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym i tam na tym stole, co niby tam jest. Dobrze, nieważne, bo tego będą słuchać ludzie, którzy tutaj nie są. Krótko mówiąc, Jezus od samego, no właśnie, początku, dla Niego nie ma początku, dla Boga, chciał zostać człowiekiem. Były takie w średniowieczu dwie szkoły, franciszkańska i dominikańska. Nie chodzi o budynki, tylko chodzi o sposoby myślenia. Szkoła dominikańska, bardzo mądra, uczona z XIII wieku i dalej, która wykształciła wspaniałych teologów. Do dzisiaj Kościół na nich praktycznie opiera, myślę, że ogromną większość swojego nauczania. Oni mówili, że Bóg, to znaczy Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem, dlatego że człowiek zgrzeszył i nie miał jak wyjść z więzienia swojego grzechu. Potrzeba więc było kogoś, kto z zewnątrz przyjdzie i go wyciągnie. Dlatego Bóg musiał stać się człowiekiem. No dobra, ale wtedy franciszkanie, którzy bardziej żyją z przyrodą i bardziej tak sercem patrzą, mniej rozumem, chociaż też, żeby nie obrazić nikogo. Franciszkanie mówią, no dobrze, ale przecież Bóg jest miłością. On nie mógł dać się sprowokować, nie mógł ulec jakiejś słabości do człowieka. W Bogu nie ma żadnej zmiany. Jak to się stało, że Bóg jest, że w ogóle stał się człowiekiem? I wymyślono, znaczy nie wymyślono, to jest złe słowo. Odkryto tę prawdę, że Bóg stwarzając świat, już w tym zamyśle miał plan, że Jezus Chrystus stanie się człowiekiem, że Jego Syn stanie się człowiekiem. Że stworzenie, którym jest człowiek, o którym wiemy z opisu biblijnego, jest najdoskonalszym stworzeniem, które stworzył Bóg. Na swój obraz i podobieństwo. Czyli w Bogu musiała być, w cudzysłowie mówię, matryca człowieka. Więc stwarzając człowieka, patrzył na siebie niejako i stworzył człowieka. Oczywiście w ciele, podlegającemu prawu tego świata, starzejącemu się i tak dalej. Nie? Ale jednak człowiek jest odbiciem Boga. Czyli Chrystus, niezależnie od tego, czy człowiek by zgrzeszył, czy nie, stałby się człowiekiem i przyszedłby na ziemię. No i teraz z tymi myślami spróbujmy się zmierzyć przez takiego świętego, który nazywa się Augustyn. Święty Augustyn, biskup, który żył w IV wieku. On wyszedł z tej pięknej prawdy teologicznej, którą mamy w pierwszym rozdziale świętego Jana. Na początku było Słowo. Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Co to znaczy, że na początku było Słowo? Odkąd tu stoję, nie przestaję rzucać potoku słów w waszą stronę. Co to jest słowo? Po grecku ten wyraz brzmi logos. I logos nie tylko znaczy słowo wypowiadane, ale sens. Sensu my nie potrafimy ubrać w jakąś materię. Albo coś ma sens, albo jest, mówimy, bez sensu, tak? albo życie moje ma sens, albo go nie ma. Ale co to jest sens? Czujemy, ale nie potrafimy tego materialnie napisać, nazwać. A Bóg swoim słowem, cokolwiek Bóg mówi, to się dzieje, taki jest wszechmogący. Dobrze, my tak nie mamy. Cokolwiek mówi, to się dzieje i to jest zawsze dobre. Tym właśnie mówieniem, które stało, jest tak mocne to mówienie, że stało się osobą. Święty Augustyn lepiej to niż ja powiedział. To jest kazanie o świętym Janie Chrzcicielu, który nazwał się głosem mówiącego na pustyni. I pisze święty Augustyn: czym jest głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego nie oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale nie przynosi pożytku dla serca. Rozważmy, w jakim porządku dochodzi do wzbogacenia serca. Gdy myślę o tym, co mam powiedzieć, wtedy słowo rodzi się w moim sercu. A jeśli chcę Ci coś powiedzieć, staram się wzbudzić w Twoim sercu to, co już istnieje w moim. Zatrzymaj się. Mam fajną myśl. Mam ją tutaj. Zaraz Wam ją powiem. I intencją moją, pisze Augustyn, jest to, żebyście Wy mieli dokładnie to samo w sercu, co ja teraz. To jest to, jak noszę w sobie dobrą nowinę, nie? Mam ochotę powiedzieć. Biegnie żona do swojego męża powiedzieć, że jest matką już, nie? Że już jest matką. Biegnie, on tam coś z pracy wraca, nieważne, może coś wymyśli. No i mówi do niego, dzieli się dobrą nowiną. I co robi? Ponieważ chce, żeby on też tą dobrą nowinę miał w sobie. Mówi: w tym celu posługuję się głosem i mówię do Ciebie, aby słowo, które jest we mnie, mogło dotrzeć do Ciebie i przeniknąć do Twojego serca. Dźwięk głosu pozwala Ci zrozumieć słowo. Ten dźwięk mija, ale słowo przezeń niesione dotarło do Twojego serca, a równocześnie pozostaje i w moim sercu, i w Twoim. Więc używam dźwięku. Fizycy powiedzą, że to tam poruszanie tych cząsteczek, tutaj struny, coś tam, nieważne. I przez dźwięk słowo, niematerialne przecież, nie da się go dotknąć, puknąć, słowo, ta treść przechodzi do Ciebie i Ty ją masz w sobie. I ona Cię w środku ożywia, rozradowuje, czy cokolwiek, może być i przykra. W każdym razie masz to samo. Dźwięk mija. Przestanę mówić, dźwięku nie ma. Ale macie dokładnie to samo, co ja w sobie. I to jest pewna analogia, pewne podobieństwo do tego, co zrobił Bóg. Kiedy zechciał wypowiedzieć siebie samego, On się wypowiedział całkowicie, więc powiedział się najdoskonalej przez Tego, który był taki sam jak On. I wypowiedział się przez swojego Syna. Dlatego Jezus mówi: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto widzi mnie, Filipie, kto widzi mnie, widzi także i Ojca. Tak powiedział do apostoła Filipa. Filip się obruszył, specjalnie to zrobiłem. Więc Filipie, kto widział mnie, widzi także i Ojca. Czyli ja i Ojciec i tak dalej. Więc Jezus jest doskonałym wyrażeniem Ojca. To tak, jakbyśmy potrafili powiedzieć siebie samych i na siebie obok popatrzeć i to byłbym ja. Alter ego. To nawet jest, alter to już jest inny, drugi. Ale to jest dokładnie, to jestem dokładnie ja. I tak się spodobało Bogu Ojcu, jak już stworzył świat i przez swoje słowo, czyli przez Chrystusa, w mocy Ducha Świętego, cała Trójca zawsze działa, stworzył ten świat i kiedy nadeszła pełnia czasów, Jego Syn, Jezus Chrystus, druga osoba boska, przyjęła ludzką naturę. A więc sam Bóg, można powiedzieć, druga osoba boska, zstąpił na ziemię i stał się człowiekiem. I jednocześnie był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I dlatego mogliśmy Go oglądać, mogliśmy Go słuchać, mogliśmy zrobić Jego portret, mogliśmy Go dotykać, mogliśmy być z Nim. Apostołowie mogli być z Nim przy ognisku, mogli łowić ryby i tak dalej. I też z konsekwencjami tego, że był człowiekiem. Czyli sam Bóg uniżył się do bycia człowiekiem. Po co? Po to, żeby człowiek grzeszny mógł wrócić do godności boskiej, jaką miał przy stwarzaniu, zanim zgrzeszył. Ponieważ żaden z ludzi, który wpadł w dół grzechu, nie był w stanie sam wyjść z tego dołu. Żaden. Tylko musiał Chrystus Pan, który nie miał grzechu, był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, On tylko mógł nas z tego dołu wyciągnąć, ponieważ stał u góry i nie był dotknięty grzechem. Zło, cierpienie dotykało Chrystusa, tak jak każdego z nas. Nawet przez to cierpienie, przez to zło zginął. ale pokazał zmartwychwstając, że żyje. Że żyje. Nie ma takiego zła, takiego cierpienia, które by mnie położyło na wieki. Ja zwyciężyłem świat i tak dalej. Więc to już są rzeczy, które teraz w Wielkanoc przeżywamy. Taka jest więc istota i taka jest idea, że Bóg Ojciec posłał swojego Syna. Kiedy Chrystus dokończył swojej misji cały czas w łączności z Ojcem, kiedy Jezus mówi, ja i mój Ojciec działa do tej pory i ja działam. Cały czas razem, więc nie modalizm. Nie, że Ojciec raz pokazuje się jako Ojciec, a raz jako Syn. Nie, że Ojciec siedzi w niebie, czyta gazetę, a Syn tam za Niego zasuwa na ziemi. Nie, 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 nie. Cały czas Trójca działała w mocy Ducha Świętego. Jezus Chrystus był namaszczony Duchem Świętym. Ojciec, Syn i Duch razem jako wspólnota. To jest taki doskonały obraz rodziny, że każdy z nich poniekąd robi coś jakby innego, ale jednak są razem i... Okej, to już jest inny temat, bardziej do ludzkich rzeczy. Więc mam nadzieję, że czujecie mniej więcej to, co chcę powiedzieć, co słowa nie mają jakby mocy oddać w pełni, no bo są tylko słowami. O tym posłaniu Syna Bożego przez Ojca. I tu też pojawiło się pytanie właśnie w mailu, na które teraz chciałbym odpowiedzieć. Mam je gdzieś tutaj. Jest. Zastanawiam się, jak to było z Panem Jezusem, że był bez grzechu. Czy myśli ksiądz, że On miał po prostu takie zdolności, czy przez całe życie musiał się strasznie wstrzymywać? Bo niby była scena, jak diabeł go kusił, ale czy był tak jak zwykły człowiek, z takimi samymi zapędami, czy było mu trochę lżej? Dobre pytanie. To samo pytanie do Matki Bożej. Może też Jezus Chrystus to jest Bóg, Maria była tylko człowiekiem. No i no właśnie, jak Jezus istniał jako człowiek, to jak istniał? Czy bolały go zęby, czy był chory? Czy musiał iść do toalety? I tak dalej. No to, o takich rzeczach się nie myśli na co dzień, ale skoro był prawdziwym człowiekiem, no to był prawdziwym człowiekiem. I nie tylko o tych fizjologicznych sprawach myślimy, ale też o emocjach, o uczuciach. Znamy z Ewangelii sceny, że Jezus płakał. Znamy sceny, że się wkurzył porządnie. Znamy sceny, że współczuł. Znamy, że gromił. Tak? Jezus był prawdziwym człowiekiem. Znamy, że milczał i tak dalej, że się modlił. Krótko mówiąc, odpowiadając też na to pytanie, jak Jezus istniał jako człowiek, musimy powiedzieć, że w pełni. I my nie wiemy, jak to się technicznie działo, ale Jezus, On wiedział, że jest Synem Bożym i widział, jak świat był stwarzany, widział, co było przed stworzeniem świata, widział cały czas na modlitwie swojego Ojca, tylko nie widział oczami, tylko no właśnie takim oglądem wewnętrznym. On po prostu cały czas był w niebie, a jednocześnie jako ciałem przecież był na ziemi. Łączył w sobie dwie natury. Jezus ma naturę boską i naturę ludzką. I znowuż były herezje, które mówiły, no dobra, no to ta boska jest ważniejsza, a ta ludzka wtedy została przez tą boską wchłonięta. Nie, bo gdyby została wchłonięta, to Jezus nie byłby człowiekiem. Byłby tylko Bogiem. No dobra, no i co złego w tym? No gdyby był tylko Bogiem, to nie mógłby cierpieć na krzyżu. I była taka herezja, która mówiła, że Jezus miał pozorne ciało i że na krzyżu sobie wisiał i udawał. I się śmiał z tych, co tam na dole są. I potem, że niby umarł, położyli go do grobu, no ale przecież nie musiał oddychać, no bo nie miał ciała. No i potem sobie wstał i hura. Były takie rzeczy. Znowuż pewnie niezłośliwe, chociaż niektóre pewnie tak, ale też z niemożności. Krótko mówiąc, Jezus musiał być w pełni człowiekiem, więc miał ludzkie myślenie, ludzkie emocje. I co w tym takiego niezwykłego? To, że On potrafił podporządkować swoją ludzką naturę naturze boskiej. To, co my często mówimy, jak pełnić wolę Boga, albo kiedy wiemy, znamy przekazania, wiemy, co robić, a trudno jest to zrobić, nie? Albo jest, nasze emocje są tak silne, no po prostu nie da rady. To są problemy wierzących młodych ludzi, którzy na przykład chcą się wstrzymać od współżycia seksualnego przed ślubem. No bo, no niby przyjemne i niby natura, wiosna jest, nie? No to, ale z drugiej strony jest jednak Bóg, są przekazania, no i czasami te przekazania my podporządkowujemy do siebie, a nie odwrotnie. Jezus, jeżeli miał jakieś rozterki po ludzku, jeżeli miał, to je potrafił podporządkować i zawsze to robił, był doskonałym Bogiem, doskonałym człowiekiem. Dlatego możemy z Niego brać wzór. Ani razu nie uległ. A że tak było, wystarczy popatrzeć na scenę w Ogrójcu. Bardzo wyraźnie święty Łukasz ją opisuje. Spośród ewangelistów trzech najlepiej święty Łukasz tą scenę opisał. trzech, w sensie trzech takich, oni się nazywają synoptycznych, jest czterech ewangelistów, ale tych trzech pisało jakby ze sobą, znając swoje źródła, i święty Jan zupełnie coś innego, na inny temat. W każdym razie, święty Łukasz pisał, że Jezus cierpiał, nie? Znaczy, Ojcze, po ludzku, jeżeli jest możliwe, to oddal ode mnie ten kielich. Nie chcę umierać. Ja wiem, co się dzieje. Wiem, że mnie zabiją. Widziałem, jak krzyżują, bo krzyżowali na tej Golgocie wiele razy i nie będę pierwszy. Ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I tak to w nim pracowało, że aż się pocił krwią. I to jest możliwe. Jest naukowe sądowody, że człowiek w dużym stresie, takim mega stresie, potrafi się pocić krwią. Więc Jezus tak mocno wolę ludzką musiał podporządkować woli boskiej. I On to zrobił. I do końca na krzyżu, kiedy Mu jeszcze złorzeczyli, kiedy szatan, posługując się tymi ludźmi, jeszcze wrzucali Jezusowi, jeżeli jesteś, to zejdź z krzyża. No pewnie, że chciał po ludzku, by zejść i pokazać im, że On tu rządzi. Ale już podporządkował wolę Ojcu i chciał ją wypełnić do końca. I dlatego z krzyża mógł powiedzieć: wybaczam, Ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Jestem miłością, jesteśmy miłością, Ojcze i Duchu Święty. Nie mogę być inny, niż jesteśmy. Więc jesteśmy miłością i miłość dalej okazujemy. I tak Jezus z tej miłości umarł. Ale nie umarł Bóg, nie umarła natura boska Jezusa, bo natura boska jest nieśmiertelna, po prostu jest, a nie ma początku, ani końca. Boga nie da się zabić. Umarł Chrystus w naturze ludzkiej. I dlatego, kiedy Chrystus mówi: w Twoje ręce, Ojcze, oddaję ducha mego, to tak jakby, mówię tylko po to, żebyśmy sobie mogli wyobrazić, rozdzieliły się te dwie natury, tak jakby. I rzeczywiście Jezus prawdziwie umarł i wrócił do Ojca. I potem, wracając od Ojca, z powrotem wziął ciało i wyszedł ze zmartwychwstały. To jest takie wyobrażenie, bo w istocie samej nie było tego rozłączenia. No i tutaj nie chcę wchodzić, bo bym musiał za dużo i nie jest to dla nas potrzebne. Krótko mówiąc, cały czas mówię krótko mówiąc, a gadam jak najęty. No o to chodziło po prostu, żeby Bóg mógł przyjść na świat, mieć doświadczenie ludzkiego życia i nas po ludzku pouczać, pokazywać, jaka jest miłość, jaki jest Bóg, jaki On jest. I potem wreszcie, żeby mógł przyjść do nas już jako zwycięzca. I potem, jeszcze po swoim zmartwychwstaniu, kiedy Jezus wstąpił do nieba, On nie zostawił swojego ciała na ziemi. To jest ta piękna tajemnica w niebo wstąpienia Jezusa, że On poszedł do nieba z ludzką naturą. Niebo, w którym to stanie, nie ma miejsca na materię, bo materia jest czymś zniszczalnym. Ale ciało Chrystusa zmartwychwstałe było już zupełnie inne. I to zupełnie inne ciało mieści się w niebie. Dlatego my wierzymy w ciała zmartwychwstanie, że te zwłoki, które zakopujemy, nasze zwłoki też będą zakopane, spalone, jak będziemy chcieli. Lepiej zakopane, bo to tak pełniejszy znak jest. One kiedyś, nawet jeżeli się rozłożą i coś tam Pan Bóg sobie poradzi, zwróci nam ciało przemienione, zmartwychwstałe i wejdziemy do chwały nieba, tak jak w niebie znajduje się już Jezus Chrystus na pewno. Przecież Jego Matka została w niebo wzięta z duszą i ciałem i my też tak jak ona pierwsza z tylko ludzi i my tylko ludzie też się tam znajdziemy. Zobaczcie, to są tajemnice, które one funkcjonują w naszej wierze. My chodzimy, świętujemy te rzeczy, ale czasami o nich, rzadko kiedy o nich myślimy. No bo żyjemy w świecie i ja tu o chlebie, a tam o niebie, no to trzeba chleb zarabiać, normalne, nie? Dlatego warto też i takie spotkania robić i czasami wziąć Pismo Święte do ręki, jakąś mądrą książkę w internecie. Ja pokażę też źródła, takie będą, napiszę czy rzucę na ścianę, będzie łatwiej, w przyszłym tygodniu. Źródła, w których będzie można też takie prawdy wiary w sposób bardzo przystępny, gdzie znaleźć, gdzie odszukać, gdzie poszukać, gdzie przeczytać, poznać i tak dalej. Po to też, żebyśmy po prostu sami. Czasami też trzeba z czymś pokolić, kurczę, my nie możemy wszystkiego wiedzieć. No, myślimy, że Pana Boga możemy rozumem ogarnąć, a jak ktoś Go nie ogarnia, no to Boga nie ma. No nie da się ogarnąć rozumem, no nie da się po prostu. Bo Bóg jest zupełnie inny, ponad nami. My możemy do Niego się zbliżać, ale Go nie ogarniemy. Pewne rzeczy rozumowo da się zrobić, o tym będzie też za tydzień, ale do pewnych granic. Dalej już jest tajemnica. Więc bywa tak, że bierzesz Pismo Święte i czytasz i musisz iść na spacer. Bo musisz to przetrawić, przemyśleć. Bardzo proszę, pytanie.
Ja mam pytanie, co do tej podwójnej natury.
Tak, Jezusa. Tak.
Dlatego, że jeśli, będzie miało ten przymiot Poznania, tak, tego stale rosnącego Poznania, a boskość ma w takim wypadku przymiot świadomości, wiedzy absolutnej. To w jaki sposób łączy się ten przymiot wiedzy absolutnej boskości z natury boskiej, z naturą ludzką? Jakby w sumie...
Tak, tylko doprecyzuję, czy chodzi o Jezusa, czy o nas?
O Jezusa.
O Jezusa. I chodzi o Jezusa, który...
Chodzi o sposób, w jaki sposób, jakby przynajmniej że natura boska ma przymiot świadomości, tak, jest połączona z naturą ludzką,
tak,
w Chrystusie.
Rozumiem.
W jaki sposób ta wiedza absolutna, jako przymiot natury boskiej, nie wpływa na naturę ludzką.
O właśnie, dobra, to jest bardzo dobre pytanie. Są takie fragmenty, ich teraz nie znajdę, bo nie pamiętam, że Pan Jezus mówi tak, jak apostołowie Go pytają, kiedy nastąpi koniec świata? Powiedz nam, jak to się zacznie dziać, co się będzie dziać? Jezus mówi, o tej godzinie nikt nie wie, ani Syn Człowieczy, ani aniołowie w niebie, tylko Ojciec zna tę porę, tę godzinę. I to jest pierwsze pytanie. No dobra, to skoro jesteś Bogiem, Synem Bożym i jesteś równy Ojcu, to nie wiesz? Ale są też inne fragmenty na drugą, że powiem, naturę Jezusa na plus, że Jezus miał poznania rzeczy, których nie było widać. Ludzie tego nie widzieli. Na przykład znał myśli tych, z którymi dyskutował. Tak? Wiedział proroczo, potrafił przepowiadać czy mówić, co się będzie działo. Ojcze, wiedziałem, że to uczynisz, ale ze względu na nich to powiedziałem, Łazarzu wyjdź. Nie? To są rzeczy, których Jezus pokazywał się jako Bóg, ale też są rzeczy, których pokazywał się jako tylko człowiek. I jak to pogodzić? I też był z tym problem. I też były z tego powodu herezje. No bo szukano rozwiązań. Nie? Sens jest taki, i tak ostatecznie Kościół w Chalcedonie w 451 roku na Soborze ustalił, nie na zasadzie, że wszyscy mnie wkurzacie, mówi cesarz albo papież, będzie tak, jak ja mówię, tylko odczytywania prawdy, tak? Dywagacji, sporów teologicznych. To trwało nieraz przez wieki. Tu akurat Chalcedon to jest 451, więc tak zaczęto się zastanawiać tak o Panu Bogu mniej więcej od roku 100 któregoś, bo tak to żyli tymi prawdami, a potem się zaczęli zapisywać i zastanawiać. Więc około 3 wieków to trwało, zanim do tej prawdy Kościół doszedł i ją określił, że natura ludzka Jezusa była wychowywana po ludzku i poznawana po ludzku. To znaczy, że święty Józef, który był opiekunem, ojcem, mówimy, prawnym Jezusa, on go musiał wychować na wspaniałego mężczyznę, na człowieka, który miał rozwinięte doskonale, w tej ludzkiej części tylko, cnoty, odwagi, męstwa, sprawiedliwości, wiary, miłości. To, że mały 12-letni Jezus w świątyni powiedział, ale czemuście mnie szukali, przecież powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca. Małutki Jezusek nie korzystał w tym momencie, jak powinniśmy mniemać, albo on pokazywał teraz swoją stronę ludzką. To tak jakby powiedział tato do Józefa, ale przecież mnie uczyłeś, że moim ojcem jest ten w niebie, no więc jestem u niego w świątyni, bo to jest jego. I tym zachwycał swoich rodziców i tego nie potrafili pojąć i to nosili w sercu Maria z Józefem, kiedy wracali do Nazaretu z Jezusem małym na barana tą drogą, nie? Po prostu to, co teraz mówię, że natura ludzka Jezusa występowała, ale ona miała możliwość, to znaczy Jezus, właściwie to ciężko jest to powiedzieć z doświadczenia, bo my nie mamy takiego doświadczenia, byśmy mieli dwie natury w sobie. Ale jest w teologii powiedziane, że ta natura ludzka była podporządkowana. Więc tak jednocześnie Jezus się po ludzku kształtował i tak jednocześnie miał pełną wiedzę. I tam była jakaś wymiana, ale jak to się działo i tak dalej, technicznie nie potrafimy powiedzieć. Natomiast ważniejsza była, nawet to tak nie można też powiedzieć, natura boska jest oczywiście przewyższa naturę ludzką we wszystkim, to jest bez wątpienia, i ona miała wpływ, ale Jezus, no właśnie ta natura nie była, ludzka natura Jezusa nie była zmieszana albo jakaś taka gorsza, tylko Jezus potrafił to całe swoje człowieczeństwo oddać Panu, oddać pod władanie Boga. Czyli to, co my próbujemy robić. Ale mamy tylko jedną naturę, więc wydawałoby się, mamy łatwiej, ale niekoniecznie. Jakoś następowała w teologii, to się mówi, jakaś interakcja, jakiś taki punkt kulminacyjny spotkania tych dwóch natur, w których ludzka natura kłaniała się tej boskiej i uznawała ją za wyższą. I to się działo w jednym ciele fizycznie, ale w naturze boskiej i ludzkiej. To są pewne tajemnice i one są prawdami teologicznymi trudnymi do pojęcia, szczególnie jak ktoś z teologią nie miał do czynienia. Próbuję to jakoś obrazowo pokazać, tak? Więc ten pokłon natury ludzkiej w stronę boskiej, tyle nam powinno wystarczyć. Podporządkowana. Dzięki. Okej. Okay. Dobra. Czy coś jeszcze na przykład? Biorę na czas. Jeszcze raz. No dobra. W takim razie przeszlibyśmy jeszcze do tych dwóch pozostałych. Mianowicie patrzcie, do czego zdolni jesteście. To już będzie o nas więcej. Ale nie bez Pana Boga. Każdy człowiek, czy wie o tym, czy nie, czy wierzy, czy nie, czy jest ochrzczony, czy nie, jest stworzony na obraz podobieństwo Pana Boga. Może, jak mówię, o tym nie wiedzieć, czy nie zastanawiać się nad tym, albo inaczej nawet uważać, ostatecznie i tak gdzieś początek swój ma w woli Bożej. I Pan Bóg jako, powiedzmy, takim bardzo prostackim przeniesieniem, jako architekt, albo jako stwórca, stworzyciel, no to akurat jest nie prostackie, tylko teologiczne, stworzyciel człowieka, stworzyciel świata, jakże coś się robi, przecież to się ma na to coś pomysł. Więc skoro zostaliśmy stworzeni jako ludzie na obraz i podobieństwo Pana Boga, to znaczy, że mamy być doskonali. I dlatego Bóg mówi, świętymi bądźcie, jak ja jestem święty, i wręcz doskonałymi bądźcie, jak ja jestem doskonały. To Jezus mówi, doskonali bądźcie, jak Ojciec wasz doskonały jest w niebie. Czyli mamy jakieś narzędzia w sobie, mamy jakieś środki, sposoby, którymi możemy dorastać do godności boskiej. Tak, do godności boskiej. Jakie to są narzędzia? Zanim człowiek jest ochrzczony, może być dobrym człowiekiem. I tutaj sprostowanie do tego, co było w zeszłym tygodniu. Dlatego, że ja tam powiedziałem, jak ktoś pamięta, ale pewnie nie, ale to sprostuję, żeby było ważne, że człowiek był dobry do momentu, aż zgrzeszył. A potem już był zły w domyśle. Nie. My cały czas jesteśmy dobrzy, ale grzech się do nas przyplątał i nam przeszkadza. My jesteśmy dobrzy. Więc jak ktoś mówi na przykład, popadając już w skrajną depresję albo w początkową, jestem zły, jestem do niczego, masz prawo powiedzieć nie, jesteś dobry. Możesz nie robić dobrych rzeczy, wykonywać fajnych czynności, ale to, że jesteś, to jest już dobre. Bo Bóg to, co stworzył, jak czytaliśmy, było wszystko dobre. Potem to dobro w nas zostało przyćmione, skażone, dotknięte grzechem. Ale dzięki Chrystusowi, do czego zaraz dojdziemy, który nam te grzechy przebacza, my możemy znowu stawać się lepszymi, dobrymi, dostawać nowe życie. To się dzieje na Chrzcie Świętym i to się dzieje potem przy spowiedzi, jak już ochrzczony jesteś, a zgrzeszysz. No i teraz, kiedy zupełnie jesteśmy na samym początku, kiedy Jezus mówi, patrzcie, do czego zdolni jesteście, to tak jakby nam pokazuje człowieka, nie? Wymyśliłem sobie człowieka. I ten człowiek, oprócz zdolności fizycznych, te mamy różne, ale doskonalenie ich jest takie bardzo widoczne, więc się na nich nie zatrzymam, jest w stanie doskonalić się również wewnętrznie. I są różne szkoły doskonalenia wewnętrznego, jakieś treningi, motywacje, coś tam. Nawet w połączeniu z fizycznymi ćwiczeniami, jakieś jogi, różnego rodzaju inne misie, to one mają na celu całego człowieka jakby doskonalić. Mamy lepsze rzeczy w Kościele, nie trzeba po to sięgać. Jakie to są rzeczy? Jeżeli człowiek, zanim zostanie ochrzczony, nawet jeszcze o tym nie myśli, dorosły, próbuje na własną rękę się rozwijać, on się rozwinie do pewnego etapu, będzie dosyć, bardzo dobry będzie, ale nie przeskoczy wyżej, bo będzie żył tylko po ludzku i tylko ludzkimi zdolnościami. Może się rozwinąć w takich cnotach, czyli sprawnościach. Cnota to z greckiego, starogreckiego, virtus to po łacinie akurat, nieważne, nie jest to ważne. Cnota to jest pewna sprawność, zdolność do bycia dobrym, na przykład w jakiejś czynności. Tak? Można być cnotliwym na przykład w sprawiedliwości. Życzymy sobie, żeby ludzie byli wobec nas sprawiedliwi. Przy ocenianiu z egzaminów też, chociaż nie zawsze. I my chcemy też być sprawiedliwi wobec innych, szczególnie w rozliczaniu się na przykład z pieniędzy i tak dalej. Sprawiedliwość, pierwsza sprawa. Męstwo. Męstwo jest nam po to, że dane, i to niezależnie od płci, żebyśmy pokonywali trudności. Mamy cel, musimy do niego dążyć. Mamy maraton do przebiegnięcia, trzeba męstwa, żeby te 41,95 przebiec. Trzeba. I jeżeli po drodze będziemy się gubić, jeżeli ktoś się zgubi i odpadnie, no to jeżeli nie padnie z sił fizycznych, ale odpadnie po prostu, bo mu się przestanie chcieć, no to jest mało mężny. Ale jeżeli dobiegnie do końca, jest wyrobiony w cnocie męstwa. Dobra? Czyli pokonywanie trudności. Roztropność to jest dobieranie właściwych środków do celu. Roztropnie jest nie dawać asa na początek rozgrywki, nie? Czy to w przenośni, czy dosłownie w pokerze, czy gdzieś tam. Nie wiem, nie gram, ale tak mi się powiedział. Więc po kolei, nie? Roztropnie. Jeżeli przeciwnik jest słaby, no to co będziesz popisywał, nie? Na poziomie jego go rozwal. W cudzysłowie. Krótko mówiąc, roztropność to jest umiejętne dobranie środków do osiągnięcia celu. No i umiarkowanie. Umiarkowanie ma też połączenie z roztropnością, ale chodzi o właściwe używanie. Właściwe używanie tego, co jest wokół nas. Człowiek umiarkowany potrafi mieć ani za dużo, ani za mało i jest szczęśliwy. Więc cztery rzeczy mają ludzie nieochrzczeni, każdy. Mają zdolność do cnoty, sprawiedliwości, męstwa, roztropności, umiarkowania. I wszyscy bohaterowie, których sobie teraz myślicie, z bajek, z powieści, z filmów, w jakichś tych cnotach się przejawiają, że są super. Na przykład Bruce Willis. Natomiast, co się dzieje w momencie chrztu? Pan Bóg, kiedy daje życie, swoje życie daje człowiekowi, czyni z niego swojego syna i swoją córkę. A być w rodzinie królewskiej to jest zaszczyt. Kto to jest król wobec Pana Boga? Więc taki człowiek staje się doskonalszy we wszystkich o moc Bożą. Możemy sobie to spróbować wyobrazić właśnie jako taki, dopalasz to złe słowo, takie Boże doładowanie. Takie po prostu, co jest no, tak mocne, że nas rozsadza od środka. I ci wszyscy, którzy nie są ochrzczeni, powinni się patrzeć i podziwiać i chcieć tak samo. Nie? Dlatego na chrześcijan patrzano, byli obserwowani chrześcijanie kiedyś i mówiono, patrzcie, jak oni się miłują. No przecież nikt nie jest zdolny do takiej miłości. Oczywiście, że nie, bo miłość jest cnotą boską. Wiara, nadzieja i miłość są nam dane jako cnoty boskie, jako dary od samego Pana Boga. Czy to znaczy, że człowiek nieochrzczony nie potrafi kochać? Potrafi, ale tylko na ludzkim poziomie. Kiedy będzie trudność, kiedy trzeba będzie oddać życie za kogoś, będzie miał dużo większą trudność albo niemożliwość uczynienia tego. Męczennicy są wyrobieni w miłości do Boga do tego stopnia, że mają swoje życie za mniej ważne i w momencie próby rezygnują ze swojego życia, aby objawić chwałę Bożą. I to jest cnota miłości w doskonałym stopniu. Podrasowana cnota męstwa, i to porządnie przez Pana Boga, sprawiedliwości, bo prawda domaga się wypowiedzenia i umiarkowania, roztropność, wybiorę takie środki, jakie trzeba, a więc będę na widoku. Tak, będę na widoku. I, no i można tam dopisać jeszcze kolejne. Wiara, rzeczywistość, którą dostaje się na chrzcie świętym, wiara w Boga, nie taka wiara w meteorologię, że to, co oni tam mówią, to się sprawdzi, to jest taka wiarunia, taka wiareczka. Wiara w Boga to jest coś, to jest absolutne przekonanie. Dam się pociąć, że tak jest. Nie? To jest wiara w Boga i to jest wiara w kogoś i wiara temu Bogu, że On naprawdę to, co mówi, to jest prawda. I ja to uznaję i się pod tym podpisuję. Nawet przez grzeszny Kościół, tak. I miłość, wiara, nadzieja. Nadzieja to jest taka sprawność, która pozwala nam czekać tego, co będzie w przyszłości. Ateiści nie mają nadziei. Dla nich życie się kończy i koniec. Ciemność, nic, niebyt, nie ma. Potem ewentualnie jakaś tam może reinkarnacja, może coś tam, ale natomiast chrześcijanie mamy o tyle lepiej, że mamy nadzieję, że te trudy tutaj na ziemi, jeżeli je przeżywamy z miłością, z poświęceniem, to sprawiedliwie, Panie Boże, sprawiedliwy, czeka na nas nagroda w niebie za trud. I to pisze papież Benedykt w encyklice o nadziei, z Pesardii. Sprawiedliwie należy nam się, po prostu z przytupem nogą, należy nam się niebo, jeżeli żyjemy tutaj według Bożych przykazań i te życie dopełnimy do końca. Sprawiedliwie. Tak więc wiara, nadzieja, miłość to są dary od Pana Boga i tym jesteśmy lepsi. I zobaczcie, kiedy jesteśmy świadomi, że mamy taki potencjał w sobie, jako łaskę Bożą, to kto nam podskoczy? Będą próbować. Ale kto? Dlatego chrześcijanie powinni zawsze chodzić z podniesioną głową. Zawsze. Oczywiście żyjemy w świecie, jesteśmy grzeszni, mamy różne trudności, problemy, no ale po to jest spowiedź. Po to są inni chrześcijanie, wspólnoty, solideo, po to jest wspólnota Twojej parafii, tak z Twoim proboszczem i z Twoimi księżmi, tak z takimi, jakimi są, żebyście się dźwigali i z takim organistą, który gra tak, jak gra. Tak, to jest Twoja parafia i to jest Twoja wspólnota. Siostra ma wspólnotę zakonną, ktoś inny ma i tak dalej, i tak dalej. Jako chrześcijanie, jako wspólnota, jako Kościół, liczba mnoga to jest wspólnota, to mamy w sobie. Dodatkowo możemy jeszcze rozważać człowieka, ale to już odsyłam do katechizmu, o naszym rozumie, do czego jest zdolny, jak bardzo zdolny jest, o sercu, które jest ośrodkiem uczuć, o uczuciach, emocjach, o odpowiedzialności za swoje czyny, o wolności, którą mamy, o osobowości, którą mamy. To też są wszystko, to są tak jakby narzędzia, które Pan Bóg nam dał, żebyśmy raz umieli się komunikować z Nim, z innymi ludźmi, dwa, siebie doskonalili, potrafili coś robić lepiej, bardziej, mocniej i na chwałę Bożą wspanialej i tak dalej, i tak dalej. Jako człowiek naprawdę jesteśmy no, po prostu super. Nic tylko się chwalić przed innym stworzeniem. Tylko nikt tego nie odbierze, nie? Oprócz aniołów. Dobra, aniołowie tak. Aniołowie. Dobrze. Dobra, to tak mniej więcej tyle, jeżeli by chodziło o to, jak jesteśmy wspaniali. No tak. I potem był grzech, nie? No i właśnie, momentu grzechu jest już słabiej. Ale to już nie trzeba dyktować, każdy z nas się spowiada. Każdy z nas ma doświadczenie słabości, trudności. I Pan Bóg takim no, ludzkim obrazem się posłuży. No nie mógł na to patrzeć spokojnie, no, że my się tak niszczymy. No takie fajne stworzenie, no takiego wspaniałego człowieka stworzymy, dobra, no. I to jeszcze przez Ciebie, szatan jeden. Więc muszę go uratować. Jezusie, mój Synu, idź. Pokaż nas, jaki jesteśmy. I tam wtedy człowieka wydobądź i przyprowadź go z powrotem. No zobacz, on sam sobie nie da rady. Oczywiście dialog jakby osobnych ludzi, czy istot. No. Bóg to robił cały zawsze. O to chodzi. Więc Pan Bóg tak szanuje naszą wolność i tak chce naszej wolności, naszego piękna, naszego dobra, że aż sam przyszedł nam powiedzieć halo, tu jestem, tu. Co mogę Wam więcej pokazać? Krzyż był potrzebny, bo na krzyżu pokazała się szczyt miłości. I to miłości po ludzku. To jest miłość boska, ale po ludzku pokazana. Żadna fajna, gdyby Pan Jezus był tylko Bogiem i się na krzyżu dał przybić. No fajnie, jest się wszechmogącym Bogiem, to nie takie rzeczy mogły zrobić. Ale Jezus się dał przybić na krzyżu jako człowiek również. I całą swoją ludzkością mówił, wiem, że mnie mordujecie, ale kocham was. Bo taki jest Bóg, taki ja jestem i taki pokazuje, takiego Boga pokazuje. Więc na krzyżu, nie na deskach, żeby nikt nie myślał, że krzyż to deski. Krzyż to wydarzenie. Na deskach oczywiście, ale wydarzenie, które pokazuje, jak bardzo człowiek, Bóg człowiek nas kocha, że walczy o naszą wolność. Gdzie normalnie po ludzku byśmy jeszcze kogoś kopnęli, no ale żeś się urządził, nie? No i co teraz? Ty byś tak leżał, tak sobie wiesz, no i będziesz leżał. A Bóg nie, bo właśnie w takiego leżącego nas w błocie swoich grzechów przychodzi i z krzyża nas podnosi. Tak bardzo nas kocha i tak bardzo Mu zależało na tym, żebyśmy byli jednak według Jego myśli cały czas. No a że żyjemy w świecie dotkniętym grzechami, trudnościami, no to cały czas przez Kościół właśnie, i to będzie na następnym spotkaniu, Bóg nas próbuje pouczać, pokazywać i oczyszczać. I to rzeczywiście będzie już na następnym spotkaniu i tym samym nieco ląduje. Na sam koniec już mówienia o Chrystusie, o tym, co zrobił dla nas, chcę powiedzieć o odkupieniu. To już będzie krócej. Odkupienie nam się powinno kojarzyć troszeczkę z płaceniem pieniędzy czy jakiejś wartości za coś. Człowiek, który zgrzeszył, zaciągnął dług. Tak jakby ojcowie Kościoła, to tacy pierwsi ważni biskupi, święci, oni mówili, że człowiek tak jakby sprzedał się szatanowi i teraz no, nie miał czymkolwiek, żeby zapłacić, nie mógł odrobić. Więc przyszedł Jezus i wykupił człowieka, odkupił. Nie znaczy to, żeby za głęboko nie wchodzić w te tajemnice. Jest taka historia wymyślona, że przychodzi chłopak z dziewczyną, zaprasza na pierwszą randkę, nie? Idą do restauracji. No i idą, fajne kwiaty tutaj, pianinko, te sprawy, wszystko jest fajne, super. Zamawia, co chcesz, w ogóle, co lubisz, nie? Tam poznaje ją wtedy, już sobie koduje, nie? Że tutaj schabowe to nie za bardzo, że to trzeba coś bardziej ambitnego i tak dalej. Wszystko. No i się, tak, ona skromnie się, dziewczyny dużo nie jedzą, nie wiem jak one to robią, a on się próbował napchać, ale nie wiedział, że na randkę z dziewczyną trzeba iść już najedzonym. No i jakoś tak to wszystko się ogarnęło, no i w końcu przyszedł moment, że rzeczywiście no trzeba by, no dobrze, to teraz ona poszła przypudrować nosek, a on szuka portfela, nie? I kurczę, się okazuje, że nie ten garnitur wziął, co miał go wziąć już przygotowany od 3 tygodni. I szuka i nie ma, nie? Szuka i nie ma. I ona przychodzi i jemu jest głupio, bo nie ma za co zapłacić, a przyznajcie, no nie wypada, nie? Zmywać całą noc, no musi odprowadzić, nie? No i w tym momencie przychodzi kelner i mówi, bardzo dziękuję, bardzo Państwo byli mili, dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego, do widzenia. Tu płaszcze podaje, a on mówi, ale a zapłacić? A kelner mówi, ten pan, co tam siedział, już za wszystko zapłacił, właśnie wychodzi. I gościu popatrzył, że to był Pan Jezus, nie? Okej, okay, historia może pod koniec trochę nietypowa, ale taka jest mniej więcej idea, że my nie mamy jako grzeszni ludzie sami za co, nie mamy przy sobie niczego, czym moglibyśmy swoje grzechy odkupić. Tylko Jezus zrobił wszystko za nas. I dlatego, kiedy idziemy do kościoła, to nie idziemy, w sensie na mszę czy do spowiedzi, to nie idziemy z perspektywy, no teraz łaskawie się wspowiadam, będzie super. My naprawdę powinniśmy przynajmniej czuć w sercu żal, że my to zrobiliśmy zło i, nie wie, i wiedzieliśmy, że nie mamy za to zapłacić i że kosztowaliśmy, nasze przebaczenie kosztowało śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. I wtedy już układa się inaczej historia pod tytułem Jesteśmy dziećmi Bożymi, bo rzeczywiście jesteśmy nimi, ale tylko dlatego, że Bóg tak chciał. Niczym nie mogliśmy sobie zapłacić. Ta historyjka o tej randce rzeczywiście coś ma z tej prawdy Bożej, że kiedy my nie możemy, nie umiemy, sam Chrystus za nas to robi. Wystarczy tylko uznać, uwierzyć, że On to zrobił i że ja mam w tym udział. I już. Także to tak o odkupieniu mniej więcej. Czyli krzyż był potrzebny, nie? Krzyż był potrzebny, bo tylko przez mękę krzyżową to odkupienie się stało. Dobrze. No to teraz czas na ewentualne jakieś sprawy do dogadania, do dopytania, do wyprostowania. Rozumiem, tak się dzieje. W nagrodę mam jeszcze 4 kartki. Nie, żartuję. Nie mam już kartek żadnych. Jedno pytanie zostało jeszcze przesłane, ale widzę, że nie ma tej osoby, która słała te pytania. Ja je powiem na następnym spotkaniu za tydzień, dlatego odpowiem na nie, dlatego że bardzo pasuje do tematu o Kościele i o tym, co Kościół nam daje i że no, w gruncie rzeczy jest potrzebny. Także to będzie na za tydzień. Dzisiaj mówiliśmy o tym, jak bardzo Bóg kochał człowieka, że stał się jednym z nas i jak bardzo chciał naszej wolności, kiedy sami nie mogliśmy jej odzyskać. I mówiliśmy też troszeczkę, jak nasz brat Jezus Chrystus, brat po ludzku, wobec Ojca, który jest w niebie, jak istniał chodząc po ziemi, jak teraz istnieje w niebie i że istnieje na ziemi również w Eucharystii. To potem pewnie będzie, jak mowa będzie o Kościele. Dobrze. To tak, ja swoje powiedziałem, jeśli coś teraz będzie jeszcze, to proszę krzyczeć. Natomiast tutaj podałem swój e-mail, gdyby ktoś chciał, proszę zapisać sobie na teraz, na czas konferencji, czy może kiedyś na przyszłość. Okej. No i tutaj, tam jest kropeczka po literce K, pierwszej tutaj, nie? I w tym momencie można podesłać pytanko. Jak widzicie, umiem się przygotować do nich. A w domu jestem mądrzejszy, bo mam książki. Także jest trochę lepiej, nie? Dobrze. Czy coś jeszcze z obsługi, że tak powiem? Dobrze. Bardzo Wam dziękuję. To pomódlmy się na koniec, kto by miał takie pragnienie. To, co teraz powiemy, wiemy, że jest prawdą, chociaż niekoniecznie do końca zrozumiałą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Było na początku. I niech ten sam Bóg Was błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo Wam dziękuję. Spokojnego tygodnia. Daj Boże, do zobaczenia za tydzień. Dzień dobry.